Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie słyszeć, jak mężczyźni odpowiadają. Zaczynam tak, spotkanie dokładnie tak samo jak 4 listopada, na pierwszym spotkaniu, oblężenie, męskie oblężenie Częstochowy. Dlaczego? Bo to są naprawdę najważniejsze słowa. Bo w tych słowach mamy odpowiedź na wszystkie ważne życiowe pytania. Bo tu na podstawie tych słów możemy i postawić diagnozę, i ustawić profilaktykę, i podjąć leczenie każdej sytuacji. I to sytuacji zarówno osobistej, jak i rodzinnej, jak i państwowej. Dlaczego dzisiaj ludzie cierpią? Bo odeszli od Chrystusa i Jego nauczania. A my wierzący jeszcze wiemy, bo odeszli od łaz sakramentalnych. Dlaczego rodziny się rozpadają? Bo odeszli od Chrystusa. Dlaczego narody upadają? Choćby niedawny upadek Irlandii, opowiedzenie się katolickiego od zawsze kraju, opowiedzenie się za zabijaniem dzieci narodzonych. Bo odeszli od zasad Chrystusa. Profilaktyka, żeby obronić się przed zagubieniem w życiu, trzeba się po prostu trzymać. Trzymać się Chrystusa, trzymać się Jego nauki, trzymać się przykazań, i modlitwy i łask sakramentalnych. Leczenie, dokładnie to samo. Powrócić. Od prawie 40 lat pracuję w poradni dla małżeństw. I widziałem bardzo wiele upadków i rozpadów małżeństw. Widziałem tragiczne sytuacje, winy po obu stronach, ale widziałem jedno. Jeżeli w tej swojej dramatycznej sytuacji padli na kolana, zaczęli od spowiedzi, zaczęli, powrócili do modlitwy, do łask sakramentalnych, się podnosili. Po ludzku wydawać by się mogło, że się nie da podnieść w takiej sytuacji, a jednak się podnosili. I to nie jest pobożność, co mówię w tej chwili. To jest fakt. To jest tak się naprawdę dzieje. Zresztą mamy na to twarde dane z badań. Wystarczy, że małżeństwo chodzi w niedzielę na mszę świętą. Nikt nie pyta, jak cię tam unoszą w powietrzu na modlitwie, jak są skoncentrowani, medytują, kontemplują, nie wiem. Są na mszy świętej. W ankiecie tylko to da się stwierdzić. Ta grupa rozwodzi się 25 razy rzadziej niż średnia krajowa. Jeżeli dodatkowo codziennie się modlą, to ta grupa rozwodzi się 750 razy rzadziej niż średnia krajowa. Jesteśmy mężczyznami. No to konkret. Rzeczywistość zmieniają czyny, nie pobożne postanowienia, nie pobożne chęci, niedobre zamiary, tylko czyny. Wprowadzenie w czyn jednego Ojcze nas przed zaśnięciem spowoduje, że nasza rodzina przetrwa najgorsze nawet tarapaty, zasadzki złego. Nasza rodzina się ostoi. To jest przecież do domu na skalę. Uderzą wichry, uderzą nawałnice, ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany. Skałą jest Chrystus. Już po naszym spotkaniu listopadowym miałem rekolekcję dla kościoła domowego w Warszawie. I spotkała mnie wzruszająca sytuacja, gdzie małżeństwo mówi: Panie Jacku, 20 lat temu przed ślubem Pan powiedział zdanie: jedno Ojcze nas przed zaśnięciem. Nie pójdźcie spać bez jednego Ojcze nasz. Wypełniliśmy. Zacisnęliśmy zęby i wypełniliśmy. Nigdy tego nie złamaliśmy. Ale parę razy w ogóle nie poszliśmy spać. Bo nie byli w stanie się pogodzić, bo nie byli w stanie, ale nie poszli spać, bo postanowili, że nie pójdą, póki nie odmówią razem Ojcze nasz. Tak powinny wyglądać męskie postanowienia. Nie, że się postaram, że mi się wydaje. Dzisiaj chcemy powiedzieć trochę o tym, że wolność odzyskana daje podstawy do osiągnięcia pełni szczęścia. To dotyczy każdej skali. I skali indywidualnej, i skali rodzinnej, i skali narodowej. Jest, ta wolność oczywiście jest wywołana również, ale nie tylko, przez rocznicę odzyskania niepodległości. Tak, państwo, by obywatele mogli być szczęśliwi, państwo musi być wolne, musi też być suwerenne. Wolność odzyskaliśmy. Suwerennością wiemy, że nie do końca. I musimy o nią po prostu walczyć. W kilku słowach chcę tylko przypomnieć, co mówiliśmy sobie 4 listopada. Naprawdę króciutko. Szczęście nie zależy od trafu, od przypadku, od losu. Szczęście zależy zawsze od trudnej pracy wspartej łaskami sakramentalnymi. Szczęście jest zawsze pod górę. Znajomy kapłan mówi mi: Jacek, jak widzisz dwa rozwiązania, to wybieraj to trudniejsze, na pewno okaże się lepsze. I coś w tym jest. A świat nas kusi łatwizną, kusi, że jak nie będziemy się wysilać, to będziemy szczęśliwi. Nie, to jest fałszerstwo, to jest nieprawda. Żeby móc zmierzać do szczęścia, trzeba używać rozumu. I tu mężczyźni jesteśmy uprzywilejowani. Mamy zdolność analitycznego, rozumnego poznawania świata, wyciągania wniosków. Ale mamy do rozumu dołączyć wolę. I to jest podstawowe zagrożenie wolności człowieka, słaba wola. Bardzo łatwo wiedzieć, co jest dobre. Bardzo łatwo rozeznać, co jest dobre. Trudniej to wprowadzić w życie, zwłaszcza w okolicznościach, które kosztują, które wymagają jakiegoś trudu, wysiłku, bólu, a czasem nawet poświęcenia życia. Jeżeli do rozumu i woli nie dołączymy łaski, to pełni sukcesu nie osiągniemy. Gdzieś tam z katechizmu pewnie ktoś pamięta jeszcze. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tak. Pyszałką się wydaje, że da radę o własnych siłach. Te siły są ważne i trzeba je wkładać w swoje życie. Ale ostatecznie miejmy tą trochę pokory, żeby paść na kolana i o tą resztę, czego sami nie potrafimy wypracować, prosić. Rzecz w tym, w drodze do szczęścia jest to, żebyśmy zapragnęli prawidłowo, żebyśmy zapragnęli tego, co naprawdę daje szczęście. A szczęście człowiekowi daje bycie sobą w najgłębszym, najprecyzyjniejszym tego słowa znaczeniu. Sobą, człowiekiem, sobą, mężczyzną, sobą przeznaczonym do ojcowania, sobą przeznaczonym do miłowania. Trzeba rozpoznać, co to znaczy być sobą. I jeżeli zamarzymy o tej swojej czystości, wolności, świętości, to wtedy już dalej pójdzie łatwo, bo marzenia są motorem aktywności człowieczej. Niestety dzisiaj świat nam podsuwa fałszywe jakieś wizje, których rzekomo łajdactwo daje człowiekowi szczęście. Ilu mężczyzn, skądinąd przyzwoitych, gdzieś tam się pogubiło, bo tak atrakcyjnie im to łajdactwo pokazywano. Tymczasem Jan Paweł II nam daje receptę jednoznaczną, trudną, ale absolutnie czytelną w czterech punktach. Mówiliśmy o tym szerzej, ja tylko powiem. Pierwsza odpowiedzialność za życie poczęte. Odpowiedzialność za czystość w sferze seksualności, bo stąd się dzieci poczynają. Drugie, udział w wychowaniu dzieci. Dramatem jest, że udało się mężczyzn wyciągnąć z domu rodzinnego w pracę, ponad siły w pracę w zbyt długim czasie. Wyrwano, nie możemy na to pozwolić. Musimy wrócić do naszych domów, musimy dać czas naszym żonom, naszym dzieciom, choćbyśmy mieli go sobie z gardła wyciągnąć, choćbyśmy mieli ograniczyć sen. Bo prymas kardynał Wyszyński powiedział, ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Tak, czas to miłość. I ten czas mamy dać żonom, dzieciom, naszym rodzinom. Trzeci punkt tej wizji Jana Pawła II to jest praca zawodowa, ale praca zawodowa służąca rodzinie. Nie praca dla pracy, nie praca dla satysfakcji, nie praca dla kariery. Oczywiście pięknie, jak to jest dobra praca, ambitna, ale praca służąca rodzinie. I jeszcze jedno, to powtarzam za ojcem Salijem z dekalogu. Nie każdą pracę wolno wykonywać uczciwemu mężczyźnie. Praca, która przynosi zyski, nawet pożądane dla rodziny, która jest niegodziwa, która bazuje na czyjejś krzywdzie, nie powinna być przez nas, przyzwoitych mężczyzn, wykonywana. Nie wolno. On podaje przykłady handlu bronią. Tak, nie wolno na czyjejś krzywdzie się dorabiać. Nie wolno. Niedawno spotkałem znajomego, który ubolewał nad tym, że syn jest za granicą i mógłby tak dobrze zarabiać. On łapie podrzędne roboty. A tak mógłby dobrze zarabiać. Dochodzę, o co chodzi? No bo on jest farmaceutą. I może pracować przy produkcji środków poronnych. Ale on tego nie chce. On woli czasem zamiatać ulicę, niż produkować coś, co za czym stoi krzywda ludzka. Wręcz śmierć, największy z wykroczeń chyba. Prawda? Nie każdą pracę mężczyźnie wolno wykonywać. Musimy patrzeć, czy ta praca jest pożyteczna społecznie, czy ona służy ludziom. I tylko z takiej pracy mężczyzna powinien żyć. I wreszcie czwarty punkt z Familiaris Consortio z Jana Pawła II, wizji ojcostwa, męskości ojcostwa, to jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Panowie, gwarantuję, jeżeli twój syn, twoja córka zobaczy ciebie klęczącego przed krzyżem, to nikt mu nie wyrwie Boga z serca. Dla dziecka 3-4-letniego ojciec jest wszechpotężny. Jakby Boga nie było, to tata by nie klękał przed krzyżem. Koniec rozmowy. Nie wstydźmy się tego. Przeciwnie, bądźmy z tego dumni. Mówiliśmy również o tym, że my musimy sobie oczyścić wizję naszego szczęścia. Nie dać się zwieść wizjom świata, że przez indywidualizm, singiele, który się zabawia, nie wchodzi w relacje miłości, będzie szczęśliwy, że gromadząc materię będzie szczęśliwy, że gromadząc przyjemności, to są wszystko fałszerstwa, że może być szczęśliwy bez miłości i że może być szczęśliwy bez Boga. To są wszystko fałszerstwa. I rozumnemu mężczyźnie nie wolno za tym pójść. I warto, żebyśmy raz po raz, my wszyscy, robili sobie rachunek sumienia, ile czasu poświęcam na zarabianie pieniędzy. Nie mówię na życie, lekarstwa, dzieci. Na zarabianie, na gadżety, bez których można by się obejść. Nasz rodzimy pisarz Tuwim, pamiętamy jego lokomotywę chociażby, powiedział: dziś rzeczy niezbędne do życia to są wszystkie te, o których nasi dziadkowie nawet nie myśleli, że będą istnieć. Nawet im się nie śniło, że będą istnieć. A nam są niezbędne do życia. Kto ma nauczyć żonę i dzieci dystansu do materii, dystansu do przyjemności, dystansu do rzeczy niepotrzebnych? Mamy mieć, mamy posiadać, ale nie możemy życia temu podporządkowywać. Ale jest też pytanie w drugą stronę. Na co my poświęcamy czas? Ile my poświęcamy czasu dla Pana Boga? A może by tak 1%? To jest 14 minut 24 sekundy. Święta Teresa mówi, 5 minut medytacji dziennie, a będziesz świętym. A może by tak 1% sobie ukraść i dać Panu Bogu? Na pewno nie odbędzie się to bez pożytku dla nas samych. Oczywiście, my wiemy, że my w tym kraju mężczyźni wychowywani jesteśmy obciążeni. Bardzo wielu również tu z nas obecnych nie miało przyzwoitego ojca, nie miało ojca, który był godny naśladowania. Nasi ojcowie, dziadowie byli niszczeni przez 123 lata zaborów, byli niszczeni przez w czasie wojny, byli niszczeni przez komunę, byli niszczeni. Ale to nas nie zwalnia z osobistego wysiłku, żeby to wszystko, czego nie dostaliśmy w domach za darmo, żeby to odrabiać. I jest to zawsze możliwe. Odrabiać w trudzie pracy samowychowawczej i jednocześnie w oparciu o łaskę. Skutki ojcostwa, dobrego ojcostwa są niesamowite, bo one nie tylko przychodzą na mnie jako męża i ojca. One przychodzą na żonę, one przychodzą na dzieci, na całą rodzinę, na dzieci, dzieci. One przychodzą na społeczeństwo i ostatecznie na świat cały. Od tego, jacy będą mężczyźni, zależą losy świata. My znamy to słowo stąd też wypowiadane. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Tak, a przyszłość rodziny zależy w ogromnej mierze od jakości małżeństw, a te zależą w największym stopniu chyba od nas, mężczyzn. Tak jak my potrafimy podźwignąć rodzinę w trudnej sytuacji, to nikt nie potrafi. Ale tak jak my, mężczyźni, potrafimy zniszczyć rodzinę, to też nikt nie potrafi. Mamy robić to, co do nas należy. Trzeba odbudować męskość, trzeba odbudować ojcostwo. I musi to być oparte o konkretne decyzje. Ja muszę podjąć decyzję. Nie, że się postaram, że zabieram się za osobisty wzrost do świętości. I robię to tak, tak i tak. Tyle czasu na to, tyle na to, tyle na to. Takie czyny podejmę. Mogę sobie odhaczać w zeszycie. Muszę podjąć decyzję bardzo trudną dla mężczyzny, że podporządkuję życie rodzinie. Nie swoim atrakcjom, nie hobby, nie wiadomo czemu. Bo dla mojego szczęścia rodzina jest ważniejsza od sklejanej samolociki z szacunkiem dla modelarzy. Od jeżdżenia rowerem po górach. Kocham góry i kocham rower. Ale nie można tego kochać bardziej niż własną rodzinę, żonę i własne dzieci. Wreszcie jesteśmy odpowiedzialni Musimy wziąć odpowiedzialność za rodzinę, my jednoosobowo, my mężczyźni. My czasem mówią, kto jest winien rozpadu małżeństwa? Nie mówię, nie lubię używać słowa winien, bo wina to jest świadome działanie na rzecz jakiegoś zła. Ale mówię, ostatecznie, jak już nie dodusicie do muru, to powiem mężczyzna. On jest odpowiedzialny za los rodziny. Mógł się z tą kobietą nie żenić. On do tego dopuścił, prawda? I dopóki nie mamy tego poczucia, że to od nas zależy życie rodziny, że to my jesteśmy odpowiedzialni, dopóty nie będziemy walczyć dosłownie na śmierć i życie o to, o ocalenie naszej rodziny. Wreszcie mężczyzna powinien podjąć decyzję o przylgnięciu do Pana Boga, do łas sakramentalnych, bo innej drogi na uchronienie rodziny w tym dzisiejszym świecie po prostu nie ma. Nagroda jaka? Prosta. Szczęście doczesne i wieczne, ale nie tylko tu, nasze osobiste, nasze, naszych żon, naszych dzieci, dzieci naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I szczęście na ziemi w płynny sposób przechodzi w szczęście wieczne, co nam przecudownie pokazał Jan Paweł II, odchodząc z tego świata. On po prostu przeszedł na drugą stronę. Dobrze, ale chcę teraz poruszyć ten temat wolności. Ten temat wolności osobistej. Można ją oczywiście rozpatrywać wolność w różnych wymiarach, w różnych aspektach. Narodowa, społeczna, rodzinna, osobista. Ale chciałem się zatrzymać nad tym wymiarem osobistym. Człowiek jest tą strukturą cielesno-psychiczno-duchową. Tak, pozbawienie wolności ciała, uwięzienie w więzieniu jest wielką tragedią dla mężczyzny. Każdego człowieka, ale nie największą. Znacznie gorszy jest niewola psychiczna i niewola duchowa. Niewola duchowa aż do opętania. Nie o tym dzisiaj chcę mówić, ale chcę mówić o tej wolności psychicznej, do której wszyscy jesteśmy wezwani. Każdy nauk, najdrobniejszy nauk ogranicza naszą wolność. To nie jest tak, że ja mam taki malutki jeden nałożek, tak, a reszta jestem bardzo wolny człowiekiem. Albo jestem wolny, albo nie jestem wolny. I gdybym miał do czynienia z dziadkiem 90-letnim, któremu lekarze powiedzieli, no dziadku, niestety części zamiennych nie ma, czas się żegnać z tym światem, 3 miesiące i odchodzimy. Powiedziałem, dziadku, ostatnia szansa, rzuć palenie. Nie po to, że będzie zdrowszy, po to, że ostatecznie wygra swoją wolność. I ma to głęboki sens. Mamy walczyć o swoją osobistą wolność. Pełną wolność zawsze zdobywa się w trudzie. Pełną wolność zawsze możemy osiągnąć tylko z pomocą łaski. Szczytem wolności jest gotowość oddania życia za świat wartości, które wyznajemy. Jeżeli ktoś powie, że to jest trudne, oczywiście, że jest trudne, ale ja odpowiadam. A chodzisz na siłownię po co, żeby było łatwo? Dźwigasz klamoty 100 i więcej kilogramów i jeszcze dokładasz. Potraktuj trudy życia jako siłownię we wzroście psychicznym, w rozwoju, w zmierzaniu do własnej wolności. Ta wolność, a nawet świętość, bo pełna wolność, czyli rozumem rozpoznaję, co jest dobre, co jest złe, a wolą jestem w stanie zawsze to wykonać, nawet za cenę życia. To jest świętość, jeżeli mamy dobrą hierarchię wartości. Ale ta pełna wolność nie jest celem samym w sobie. Ona jest po to, byśmy mogli miłować. I tu się zaczynają schody dla nas, mężczyzn. Bo my znakomicie sobie radzimy ze światem materii. Mało tego, walka z materią daje nam satysfakcję. Wchodzimy na wysokie góry, nurkujemy, pokonujemy różne przeszkody, bariery. Ale nie to nam daje ostatecznie szczęście. To jest pewien paradoks, do czego nas Pan Bóg powołał, że my mamy być szczęśliwi, realizując się w dziedzinie, w której jesteśmy kiepscy. Realizując się poprzez bezinteresowny dar z siebie samego, czyli poprzez miłość. Do tego jesteśmy wezwani. A my się do tego nie nadajemy. Ja wiem, że się nie nadajemy. Jesteśmy kiepscy, tak jak powiedziałem. I dlatego Pan Bóg ustanowił pomoc potrzebną. Po co nam jest kobieta? Żeby z nami razem drewno rąbała, żeby zarabiała na życie? Nie. Z tym musimy dać sobie radę. Ona jest nam potrzebna po to, żeby nas nauczyła miłości, nauczyła kochać, odwróciła nasz wzrok od ukochanej materii, z którą nam jest tak dobrze, ku człowiekowi. I zakochany mężczyzna jest w stanie zrobić wszystko dla dziewczyny, w której się zakochał, dla kobiety, w której się zakochał. Wszystko. Od czyszczenia paznokci do chodzenia do kościoła. Tylko żeby ją musiał zdobywać. Dzisiejsze kobiety, dziewczyny straciły instynkt samozachowawczy. Nie każą się zdobywać. I mężczyzna po krótkim czasie znajomości czyni z niej zakładniczkę. Szkoda. I dla kobiet, i dla mężczyzn. Nie wolno się na to zgadzać, nawet gdybyśmy taką ofertę darmową dostawali. Przypomnę, że celem małżeństwa jest komunia osób. Czyli właśnie ta więź, niesamowita więź, nie będę już tego w tej chwili rozwijał, ale jesteśmy wezwani do jakiejś więzi, na którą nas nie stać. Dlatego tylko kobieta może nam w tym pomóc, by wraz z nią tą więź budować. Jeden wymiar wolności człowieka chciałbym tu przywołać szczególnie. Dlaczego? Nawet nie dlatego, że on jest najważniejszy, bo bywają straszne zniewolenia. Strasznym zniewoleniem jest, nie wiem, narkotyki, strasznym zniewoleniem jest hazard, strasznym zniewoleniem jest alkoholizm. Tak w naszej ojczyźnie ciągle powszechne są straszne zniewolenia. Ale jedno zniewolenie jest dzisiaj świadomie napędzane w świecie. To jest zniewolenie wymiaru intymnego, zniewolenie seksualne mężczyzny. Robi się bardzo dużo i wkłada się ogromne pieniądze w to, byśmy ulegli, byśmy w tej walce polegli, byśmy musieli działać seksualnie. Nie musimy. Mężczyzna, który musi działać, powinien podlegać leczeniu. Mężczyzna, który nie panuje nad sobą, powinien być odizolowany od społeczeństwa, bo może szkód narobić, a nie dostawać specjalne prawa. I chełpić się tym, że on ma takie duże potrzeby. Ostatnio mi ktoś w liście mailowym napisał, że on ma duże potrzeby seksualne. Alkoholik ma duże potrzeby picia, narkoman ma duże potrzeby ćpania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest rozumny po to, wolny i rozumny po to, żeby panować nawet nad godziwymi potrzebami, a nie ulegać jakimś pobudzeniom ciała. Pierwsza funkcja, przypomnę, nasza męska to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Dziecko, pewnie wiemy, jak się poczyna. Dziecko poczyna, póki co jeszcze, tak? Bo już próbują inaczej. Ale normalnie dziecko poczyna się na skutek działania seksualnego, na skutek współżycia. Chciałbym powiedzieć męża i żony, muszę powiedzieć kobiety i mężczyzny. Bo nie tylko niestety w małżeństwie dzieci się poczynają. Ale by móc być odpowiedzialnym za skutki swoich działań seksualnych, trzeba w pełni nad sobą panować. Trzeba się po prostu posiadać. Władać sobą i zarządzać w tej dziedzinie. Myślę, że umiejętność powstrzymania się od działania seksualnego jest dużo ważniejsza niż umiejętność działania. Umiejętność powstrzymania się jest ważniejsza od umiejętności działania. A świat się koncentruje tylko na technikach działania. Jakby od tego rzekomo miało zależeć szczęście człowieka. Tylko, że działanie seksualne jest już końcem. Wcześniej jest konieczne panowanie nad wzrokiem. Tak trudne dla nas mężczyzn, zjemy wszystko, o czym mówię. Tak, mamy się stać panami naszego wzroku. Musimy umieć zamknąć oczy po prostu. Odwrócić wzrok. Panować nad wyobraźnią. Sam wzrok nie spowoduje reakcji ciała mężczyzny. Dopiero bodziec psychogenny wyobraźnia. Panować nad wyobraźnią. Co z tego, że nam pokazują obrazki, że nas chcą wciągnąć w to? Ja po pierwsze mogę nie patrzeć, a po drugie mogę uciec wyobraźnią, chociażby swoje hobby. Przekierowanie wyobraźni, bardzo dobra technika na uciekanie z terenów, na które chcą nas wciągnąć. Dalej trzeba wyczyścić do bólu mowę. Tak, przestańmy mówić, opowiadać świństwa, podniecać jakimiś kawałami ordynarnymi. Ze wszystkiego można się pośmiać, nawet z terenu płciowości. Ale nie w sposób ordynarny. Nie uczestniczmy w rozmowach z kolegami, którzy się przechwalają, nie wiem, kogo to on kiedy zaliczył, jakie on ma sukcesy seksualne. Przecież to jest żałosne. To wszystko trzeba wyczyścić, żeby mogło być wyczyszczone nasze działanie. Myślenie, mówienie, patrzenie. I o to trzeba po prostu walczyć. I to walczyć przez całe życie. Jeżeli człowiek, mężczyzna, zawalczy o swoją czystość i naprawdę sobą dysponuje, to wtedy i tak naprawdę tylko wtedy może budować piękną relację intymną z własną żoną. Dzisiaj bardzo wielu mężczyzn cierpi, my kobiet też, w małżeństwach, w porządnych, wiernych małżeństwach, ze względu na wprowadzony nieład w dziedzinie seksualności, nieład związany z fałszywymi marzeniami. W filmach nam tak pokazują, jakie piękne są zdrady. I człowiek żyje w żonie wierny, ale marzy mu się zdrada. Człowiek zachowuje się formalnie poprawnie, ale tęskni do czegoś, co jest niszczące dla małżeństwa. To jest problem stary jak świat. Co było z bratem syna marnotrawnego? Nie chciał wrócić do chaty, nie chciał wrócić do domu. Powiedział dlaczego? Bo ten twój syn z nierządnicami majątek roztrwonił. Tam nie było ani słowa o nierządnicach w relacji. Podszedł dalekie strony, roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie, kropka. A w myśleniu brata były nierządnice. Ale fajno, tak? On miał tak dobrze. Trzeba dużego męstwa, żeby nie myśleć w ten sposób, że zdrada jest fajna. Że łajdactwo seksualne jest fajne. Że chociażby takie lekkie zabawy są fajne. Nie! Dopóki nie zaczniemy marzyć, w pełni marzyć o swojej pełnej czystości, to wówczas nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi w małżeństwach, włączając tą sferę intymną. A wiemy przecież, wiemy doskonale, ile bólu w tej dziedzinie przeżywają i mężczyźni, i kobiety. Ilu mężczyzn przeżywa tragedię, kiedy na propozycję zbliżenia widzi krzywą minę żony. Ojeju, znowu, musisz. No dobra, tylko szybciutko, bo serial za chwilę, tak? Nie! Dlaczego tak się dzieje? Ale dlaczego? Każde zachowanie ma swoje dlaczego. Czy ona tak chciała? Czy ona tak planowała przed ślubem? Nie. Dlatego, że ulegliśmy światu i wprowadziliśmy jakiś nieład. Wprowadziliśmy lęk, który pozostał w kobiecie w czasie zbliżenia. Kobieta bojąca się czegokolwiek w czasie zbliżenia będzie się blokować. I będzie ją bolała głowa za chwilę, na samą myśl o współżyciu. My tego nie wiemy. Zmuszenie do współżycia przed ślubem zawsze owocuje lękiem. Zmuszanie w sytuacjach niefajnych, niemiłych, nieestetycznych, jakichkolwiek jej nieodpowiadających, owocuje blokadą. My tego nawet rozumem nie wiemy, bo nam świat mówi różne bzdury na ten temat. A nikt nas nie zwalnia z douczenia się tego. Jeżeli doprowadzimy do tego, że będziemy w pełni odpowiedzialni za życie poczęte, czyli nasza żona niczego nie będzie się bała, ani warunków współżycia, ani tego, że sobie pójdę w długą i ją zostawię z dziećmi, ani tego, że nie pozwolę się urodzić dziecku, które się poczęło, a ile żon się tego boi. Niczego się nie będzie bała. To się otworzy na tą sferę. I ten punkt Jana Pawła II, odpowiedzialne za życie poczęte, jest troską o radość seksualną w naszych małżeństwach. Tak, bo jeżeli zlikwidujemy wszystkie lęki w kobiecie, ale tylko kobieta o tym wie, my nie, to wówczas ona się otworzy i my będziemy mieli kłopot, że będzie nas co chwilę zapraszać do współżycia, na które my akurat jeszcze nie wpadliśmy. Choć może to się trudniej zdarzyć, ale się zdarza. Prawda? Bywamy zmęczeni, bywamy czymś tam zdenerwowani i nie myślimy wtedy nawet o tym. Skutkiem nieładu seksualnego są oczywiście rozwody. To jest dramat. Rozwody są dramatem. I to jest dramat odwieczny. Nawet w starożytnych czasach Mojżesz, wielki przywódca narodu, on przywrócił wolność, wyprowadził z domu, z kraju niewoli, tak? On pozwolił napisać list rozwodowy, żeby oddalić żonę. I przez zatwardziałość serc to zrobił. Było to jego błędem oczywiście. Posłuchajmy, co mówi Chrystus na to. Wtedy przyszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on ich zapytał, co wam nakazał Mojżesz? Oni odpowiedzieli, Mojżesz pozwolił sporządzić dokument rozwodu i oddalić. Wtedy Jezus powiedział im, napisał wam to przykazanie, dlatego że macie zatwardziałe serca. Lecz od początku stworzenia Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A w domu ponownie pytali go o to. Powiedział im, jeśli ktoś porzuca żonę i łączy się z inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. A jeśli by ona porzuciła swego męża i wyszła za innego, też cudzołoży. To są słowa Chrystusa. I tych słów nikt nigdy do końca świata nie zmieni. One zostały wypowiedziane, one są faktem. I jeszcze święty Paweł to komentuje. Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiązli, ani mężczyźni służący sobą nie otrzymają Królestwa Bożego. Jest to zapisane w Piśmie Świętym. I żaden grzesznik, choćby najbardziej był zagubiony, nie jest skazany na to, że będzie, że jest potępiony. Nie, ale musi się nawrócić. I prawdziwą pomocą udzieloną grzesznikowi, to powiedzieliśmy z żoną na synodzie w 2015 roku, prawdziwą pomocą udzieloną grzesznikowi jest wezwanie go do nawrócenia, do zerwania z grzechem. Jesteśmy świadkami, że nawet w naszym kochanym kościele katolickim pojawiają się wątpliwości, żeby, przepraszam, kogo to zaboli, cudzołożników pod pewnymi warunkami dopuścić do komunii świętej. Przecież Chrystus to określił. Cudzołożnicy, póki cudzołożą. I teraz przygłaskiwanie i mówienie, że to nie jest grzech, że grzech nie jest grzechem, jest krzywdą wyrządzoną człowiekowi, bo on nie wtedy traci motyw do nawrócenia. Tu też powiedziałem na synodzie. Jeżeli ktoś zamiast wzywać do nawrócenia, łagodzi ostrość widzenia grzechu, próbuje w grzechu doszukiwać się znamion dobra, to naprawdę zdradza człowieka, zdradza Kościół, zdradza Chrystusa i staje po stronie szatana. Grzech człowieka zawsze niszczy. Grzech jest grzechem dlatego, że jest sprzeczny z naturą człowieka. Więc odwoływanie, że coś nie jest grzechem, nie zmienia faktu, że natura jest raniona. Pan Bóg żałującemu wybacza zawsze, człowiek czasem, ale natura nigdy. I nie wolno przyzwalać człowiekowi na grzech w imię miłosierdzia. Miłosierdzie jest dla grzesznika, który się nawrócił. I też to powiedzieliśmy na synodzie. Tak jak Chrystus, jawną grzesznicę, wstań i nie grzesz więcej. I stała się wielką świętą. Wybraną przez Chrystusa, pierwszą, której się pokazał po zmartwychwstaniu. Najgorsza z najgorszych, jawną grzesznica, o włos od ukamieniowania, staje się pierwszą wybraną świętą. Ale po nawróceniu. Stoi w miejscu, gdzie 18 czerwca, 35 lat temu, prawie dokładnie, w 83 roku, na apelu jasnogórskim z młodzieżą papież święty Jan Paweł II wypowiedział te słowa, które wszyscy znamy. Musicie od siebie wymagać. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Nawet gdyby Kościół od nas nie wymagał wierności małżeńskiej do zgonnej. To my musimy wymagać od siebie, bo takie jest nauczanie Chrystusa. Byłem tu wtedy z żoną, w 83. Myślę, że ktoś z obecnych też był. A może ktoś podniesie rękę, kto był. No, paru, ja jeszcze podniosłem rękę, trzymając w ręku relikwię Jana Pawła II. On tu stał i wypowiedział te słowa. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. I tym, którzy nie byli, to mówię, a tym, którzy byli, przypominam. Pełno, to było wszędzie, gdzie okiem sięgnąć. Kilkaset tysięcy. Zaczęły się brawa. Klaskaliśmy zawsze. Ale te brawa przeszły w łomot, w takie dudnienie. Raz w życiu słyszałem, czułem uderzenia fal powietrza, rezonans powietrza wywołany klaskaniem równomiernym. Dudniło w uszach. Czułem ból w uszach. Jeszcze nie koniec. Jan Paweł II podnosił rękę, bo chciał mówić dalej. A młodzi klaskali. Zaczynał mówić do mikrofonu. Oni klaskali i nie chcieli przestać klaskać. Dlaczego? Bo trafił w największą potrzebę serca. Tęsknotę do prawdziwej wolności, do prawdziwej świętości w życiu w zgodzie z własną naturą. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. Najważniejszym w tej całej walce jest to, jest nasza osobista wolność. Wolność ta intymna, ta seksualna również, ale nie tylko. I ktoś powie, a jakie to się przekłada na losy świata? To może już, żeby nie przedłużać, bo czas leci. Posłużę się autorytetem Benedykta XVI. Byliśmy z żoną w Meksyku w 2009 roku w styczniu. Dzięki biskupowi Stanisławowi Stefankowi, który tu dzisiaj jest z nami. to przy okazji mu dziękuję. Byliśmy tam tysiące małżeństw i na zakończenie tego spotkania papież z Rzymu, przez łącza satelitarne, papież Benedykt powiedział zdanie, które mi do dzisiaj brzęczy w uszach. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. Wobec tego musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Amen.